Przewielebny księże prałacie Wojciechu, nowy proboszczu parafii pod wezwaniem Bożego Ciała w Łomży, czcigodni współbracia kapłani, księża infułaci, prałaci, kanonicy, dziekani, księża duszpasterze z tego dekanatu, a także z innych dekanatów, czcigodna rodzino księdza Wojciecha, umiłowani w Chrystusie bracia i siostry. Miasto Nazaret często w Ewangeliach jest nazywane ojczyzną Jezusa. Nie dlatego, że się Chrystus w nim narodził, ale z tego powodu, iż się tam wychowywał, wzrastał. Tam żyli jego rodzice, bliżsi i dalsi krewni. W Nazarecie spędził Jezus swoją młodość, układał sobie plany swojej przyszłej apostolskiej pracy. Jezus kochał swoje miasto, kochał je pełnią swojego ludzkiego i boskiego serca. Dlatego też często wracał w strony, z którymi tyle kojarzyło mu się wspomnień. Chciał swoim rodakom przyjść z pomocą. Chciał im czynić dobrze. Ale niestety nie został przez nich zrozumiany. Nie mogło pomieścić się w ich głowie, aby syn cieśli, prosty rzemieślnik, ubogi człowiek, mógł być prorokiem i Mesjaszem. To chyba niemożliwe. Dlatego odrzucili go i wzgardzili nim. Takie ich zachowanie wycisnęło Chrystusowi na usta pełne bólu słowa: tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. Niezależnie jednak od tego, Chrystus przekonywał, że jest prorokiem, że jest obiecanym Mesjaszem. Chrystus nosił w sobie świadomość swojej prorockiej godności. Wyraźnie w dzisiejszej Ewangelii nazwał siebie prorokiem. Wiedział, jaką postawę przyjmowali jego rodacy w przeszłości wobec proroków. Wiedział, że jednych kamienowali, innych przerzynali drewnianą piłą, jeszcze innych zabijali między świątynią a ołtarzem. Ale tym nie przejmował się. Nic go nie odstraszało. Owszem, tym bardziej mobilizował swe siły i czynił wszystko, by swoich najbliższych przekonać o swej godności i swym wielkim powołaniu życiowym. Chrystus zestawiał siebie z innymi prorokami Starego Testamentu. Powoływał się na Eliasza, który uchronił od śmierci głodowej wdowę w Sarepcie Sydońskiej, na Elizeusza, który uzdrowił trędowatego Naamana Syryjczyka, na Ezechiela, na którego wstępuje duch proroczy, a Bóg wzywa go do podjęcia misji głoszenia Słowa Bożego, o czym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu mszalnym. Ezechiel zostaje posłany do Izraela, który jest ludem opornym i buntowniczym, o sercu zatwardziałym i sprzeciwiającym się Bogu. Ma mówić w imieniu Pana, karcić ich grzechy i nawoływać do nawrócenia. Drodzy bracia i drogie siostry, Jezus Chrystus od początku istnienia Kościoła przemawiał i przemawia przez swoich proroków, którzy z głęboką wiarą, odważnie, bez względu na konsekwencje, głoszą śmierć Pana, Jego zmartwychwstanie i oczekują Jego przyjścia w chwale. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa wierni wyznawcy Chrystusa ginęli na arenach cyrkowych. Nie załamali się jednak, bo głęboko wierzyli w Tego, któremu zaufali. O nich to mówił jeden z pisarzy Kościoła, Tertulian, że śmierć męczenników jest posiewem nowych chrześcijan. Wszystkie wieki miały swoich proroków, męczenników, którzy głosili orędzie zbawienia wszystkim ludziom, wierzącym i zatwardziałym, na podobieństwo mieszkańców Nazaretu. Sięgnijmy myślą do wieków średnich, kiedy ginęli za wiarę i obronę moralności chrześcijańskiej wielcy biskupi Wojciech, Brunon z Kwerfurtu czy Stanisław Szczepanowski. Rzucali zdrowe ziarno nauki Chrystusa na różne gleby. Zachęcali, upominali, ganili występki. Nie godzi się Tobie tak postępować, wołał biskup Stanisław do króla Bolesława Śmiałego, żyjącego niegodnie, rozpustnie. Ponieśli śmierć męczeńską, jak ich mistrz i Pan Jezus Chrystus. Okres ostatniej wojny światowej dał nam wiele przykładów ludzi, którzy ginęli w obronie wiary i moralności chrześcijańskiej, ale ukazał również ogrom zatwardziałych serc ludzi, którzy wyzbyli się Boga i poniżali godność człowieka. Gustaw Morcinek w powieści Dwie Korony pisze o pobycie ojca Maksymiliana Marii Kolbego na Pawiaku. Niemcy osadzili go w celi razem z Żydem i ateistą. W pewnej chwili ojciec Maksymilian wyciągnął z kieszeni różaniec, by chwilę poświęcić na modlitwę. I w tym czasie wszedł do celi gestapowiec. Widząc w rękach zakonnika różaniec, wyrwał go, rzucił o ziemię i z ironią zapytał: czy ty w to wierzysz? Tak, wierzę, padła zdecydowana odpowiedź z ust ojca Maksymiliana. Uderzył kilkakrotnie zakonnika po twarzy i po raz drugi zadał to samo pytanie: czy ty naprawdę w to wierzysz? Tak, wierzę mocno, wierzę gorąco. Słowa te wyprowadziły zupełnie z równowagi gestapowca, chwycił ojca za ramiona, powalił o ziemię, zaczął kopać, znęcać się nad niewinnym człowiekiem i po raz trzeci zadał to samo pytanie. Niestety ojciec Maksymilian nie mógł już odpowiedzieć, ponieważ usta jego były napełnione krwią. Podniósł jednak swoje pogodne i zawsze uśmiechnięte oblicze, z którego można było wyczytać słowa: wierzę i zawsze wierzyć będę. Drodzy bracia i drogie siostry, dwie postaci. Ojciec Maksymilian, zakonnik franciszkański, męczennik obozu oświęcimskiego, człowiek głębokiej wiary i miłości do Boga i do drugiego, nieznanego mu człowieka. I drugi, strażnik esesmański w randze Scharfirera, człowiek o zatwardziałym sercu, pozbawionym Boga. Czasy, w których żyjemy, stawiają nam przed oczy wiele pięknych postaw, dużo wspaniałych przykładów ofiarnych wyznawców Chrystusa. Ale z bólem serca trzeba stwierdzić, że jest wśród nas mnóstwo ludzi zatwardziałych, zastraszonych, zamykających uszy i serce na głos Boga, co więcej, ludzi walczących z Bogiem i Kościołem. Tak niedawno przecież wielu jest tutaj świadków. Byliśmy świadkami męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, kapłana, który był wiernym uczniem Jezusa. Z miłości poszedł za Nim. Jego czynne życie kapłańskie było przepojone miłością. Nauczał miłości. Prawdziwa miłość jest ofiarna, stąd musi kosztować. Modlił się, abyśmy byli wolni od nienawiści i chęci odwetu. Oddał swoje życie w męczarniach, aby dalej przemawiać do wszystkich: miejcie miłość jedni ku drugim, a także nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj. Ksiądz Jerzy, błogosławiony prorok naszych czasów, spotkał się z podobnym przyjęciem jak Chrystus w Nazarecie. Ludzie zatwardziałych serc, którzy zamordowali kapłana, zapomnieli, że śmierć męczenników jest posiewem nowych chrześcijan. Zabójcy księdza sądzili, że zniszczą proroka, który głosił prawdę, miłość, wolność, sprawiedliwość społeczną. Te idee tak bardzo niewygodne ludziom o zatwardziałych sercach. Tymczasem krew kapłana polskiego ciągle owocuje, umacnia wiarę chrześcijańskiej Polski, utwierdza autorytet Kościoła i kapłana, autorytet na siłę podważany i kompromitowany. Co więcej, uwrażliwia na prawdę i wskazuje, że jedyna prawda jest u tego, który sam powiedział o sobie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kto za mną chodzi, nie chodzi w ciemności. Chodzić za Chrystusem, ciągle pogłębiać wiarę w Chrystusa, to zadanie każdego chrześcijanina. Stale poszukiwać Chrystusa, szukać Go samemu, szukać z innymi, poznawać Go coraz lepiej, Jego życie i Jego naukę. I w tym poszukiwaniu może nam dopomóc kapłan. Umiłowani, taka jest wymowa teologiczna 14 niedzieli zwykłej. Chrystus jest prorokiem, nauczycielem i kapłanem. W tę wakacyjną niedzielę parafia pod wezwaniem Bożego Ciała w Łomży przeżywa historyczny moment. Po 22 latach bardzo gorliwej i niezwykle pracowitej posługi w parafii Bożego Ciała księdza prałata Ferdynanda Gryszki, obowiązki duszpasterskie na stanowisku proboszcza parafii przejmuje dzisiaj ksiądz prałat dr Wojciech Nowacki, dotychczasowy rektor i profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Ta szczególna okoliczność pozwala mi przynajmniej pokrótce spojrzeć na tę postać, która rozpoczyna nową drogę życia. Dekret Soboru Watykańskiego II o posłudze i życiu kapłanów posiada między innymi taką wzmiankę: aby wierni mogli zjednoczyć się w jedno ciało, Chrystus wybrał pewną grupę ludzi, którzy w społeczności wiernych posiadają świętą władzę kapłańską składania ofiary i odpuszczania grzechów, głoszenia Ewangelii i przewodniczenia ludowi Bożemu. W dokonywaniu dzieła uświęcenia niech proboszczowie zatroszczą się, by odprawianie ofiary eucharystycznej było ośrodkiem i uwieńczeniem całego życia wspólnoty chrześcijańskiej. Niech dołożą starań, by wierni posilali się duchowym pokarmem przez pobożne i częste przyjmowanie sakramentów świętych oraz przez świadomy udział w liturgii. Tak ważne zobowiązania nakłada na nowego proboszcza Sobór Watykański II i Kodeks Prawa Kanonicznego.